Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight – Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 2 kwietnia. Otrząsamy się po wielkanocnym odpoczynku i czekamy na pakiet ustaw zapowiadanych na poświętach przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W najbliższym czasie mamy poznać m.in. projekt dotyczący cen energii w drugiej połowie roku, projekt liberalizacji ustawy wiatrakowej, projekt ustawy dla prosumentów i przemysłu energochłonnego, czy projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne wprowadzający regulacje dla wodoru. Sporo. Ale podczas gdy resort Pauliny Henik-Kloski przygotowywał ofensywę legislacyjną, ona sama tłumaczyła się z niskiej skuteczności ministerstwa i wpadek wizerunkowych, a zarazem próbowała, wygląda na to, że nieskutecznie, udaremnić próbę wyprowadzenia dużej części kompetencji Ministerstwa Klimatu do Ministerstwa Przemysłu. W dzisiejszym odcinku z Robertem Tomaszewskim i Dominikiem Brodackim podsumowujemy dotychczasowe działania Pauliny Henik-Kloski i zastanawiamy się, co ją czeka. Niektórzy ministrowie wykorzystali upływ studni rządu Donalda Tuska, żeby pochwalić się swoimi dokonaniami, wyjść na konferencję prasową i z pompą opowiedzieć o tym, co im się udało, ale ministerka klimatu Paulina Henik-Kloska tego nie zrobiła, więc może zróbmy to za nią, tym bardziej, że przegapiliśmy wprawdzie upływ studni rządu w podcaście Energia do zmiany, ale właśnie mamy upływ 111 dni rządu Donalda Tuska, więc skorzystajmy z tej okazji. Robert, co udało jej się przez ten czas dopiąć? Co zapisujemy Paulinie Henik-Klosce na plus?
Najważniejszym wydarzeniem było dociągnięcie przynajmniej części Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Co prawda na poziomie komunikacyjnym nie można powiedzieć, że został osiągnięty sukces ani na poziomie politycznym. Mimo to mamy do czynienia z pierwszym ważnym dokumentem strategicznym opisującym naszą transformację energetyczną, jak ona ma wyglądać z perspektywy rządu, który został opublikowany w ciągu tych 111 dni. Jest to jakaś wizja tego, jak ta transformacja będzie wyglądała, połączone z obietnicą, że w najbliższych tygodniach, być może w maju albo w czerwcu, zobaczymy drugą część tego krajowego planu, czyli znacznie bardziej ambitny scenariusz, który będzie też odpowiadał wymogom i pakietu Fit for 55 i obietnic wyborczych, które zostały złożone przez Koalicję Obywatelską i inne partie demokratyczne w czasie ostatnich wyborów. Więc ja bym mimo wszystko, mimo tych wpadek komunikacyjnych, jakiejś takiej nie do końca wygodnej formuły prezentacji tego dokumentu poprzez Komisję Europejską, jednak zaliczył to na rzecz plusów, bo mamy o czym rozmawiać, mamy jakąś wizję, ona jest bardzo oczywiście konserwatywna, też bazująca na analizach, które były prowadzone przez Ministerstwo Klimatu, jeszcze gdy tym resortem kierowała Anna Moskwa, ale jest to na pewno krok w kierunku, który przybliża nam pokazanie tego najbardziej pożądanego obecnie dokumentu, czyli samej polityki energetycznej, która ma się pojawić gdzieś w okolicach grudnia, o ile w ogóle ona się tam pojawi. Więc ja bym tą listę plusów tutaj skończył. Możemy dyskutować oczywiście, czy podejście ministerstwa do tematu cen energii okazało się skuteczne. Na pewno na poziomie takiej odpowiedzialności finansowej pomysł, żeby zamrozić cenę na pierwszą połowę roku, był właściwy. Ceny energii elektrycznej i gazu. Teraz mamy dyskusję, która ma w jakiś sposób nas przygotować i opinię publiczną na drugą połowę, czyli już częściowe rozmrożenie tych cen. No i tutaj oczywiście będzie najważniejszy test polityczny Pauliny Henik-Kloski. Jak się uda ten pakiet ustaw zaprezentować, co z nich wyniknie i jak to przełoży się na jej polityczną przyszłość. Bo tutaj jest bardzo dużo ryzyk pozaszywanych, które również wynikają z bardzo trudnego i turbulentnego początku tej kadencji, co oczywiście ma związek z ustawą o wiatrakach.
Dominik, czy coś dodałbyś do tego, co powiedział Robert?
Ja byłem w tej grupie osób od początku, która nie oczekiwała jakiejś rewolucji w zarządzaniu, czy to resortem, czy to w ogóle w polityce energetyczno-klimatycznej w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego rządu, bo miałem takie i mam cały czas takie pragmatyczne podejście, że w tak trudnym obszarze jak energetyka, tu jakiejś ofensywy legislacyjnej, wysypu projektów już w pierwszych tygodniach rządzenia nie należy się spodziewać i to się potwierdziło. Mówiąc o plusach, ja bym chyba docenił jednak Paulinę Henik-Kloskę za dosyć sprawne, ewolucyjne przejęcie resortu po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy, przecież ten resort zresztą został stworzony de facto przez rząd PiS-u, bo w poprzednich kadencjach funkcjonował w ramach resortu gospodarki i o ile rzeczywiście dosyć długo czekaliśmy na wybór i powołanie kolejnych wiceministrów, co być może nie było tak do końca winą Pauliny Henning-Kloski, to na tym poziomie urzędniczym te zmiany oczywiście się dokonały, ale należy podkreślić, że były one głównie ewolucyjne, a dyrektorzy kluczowych departamentów zachowali swoje stanowiska, co wskazuje na jakąś próbę kontynuacji dobrych praktyk. Tu mam na myśli m.in. Departament Elektroenergetyki, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Energetyki Jądrowej, także ropy i paliw transportowych. Tutaj pani dyrektor Elżbieta Piskorz przejęła na nowo stery tym departamentem, także jest jakaś próba kontynuacji. Zobaczymy na jak długo i co z niej wyjdzie, ale moim zdaniem to zawsze należy w przypadku cenionych w branży specjalistów jakoś docenić, a jednocześnie nowe kierownictwo resortu pożegnało się z tymi dyrektorami, którzy byli w poprzednich latach dosyć mocno krytykowani. Tu mam na myśli przede wszystkim kierownictwo Departamentu Ochrony Powietrza. Pani Agnieszka Sosnowska straciła stanowisko, a nowe kierownictwo zostało obsadzone przez ludzi, którzy w tej branży antysmogowej, że tak ją określę, są doceniani. Tutaj często pada nazwisko pana Piotra Łyczko, który powszechnie uchodzi za jednego z najlepszych w Polsce specjalistów do spraw czystego powietrza. Tak oceniając te pierwsze tygodnie, no były kryzysy i to nie da się ukryć. Możemy dyskutować, na ile one były sprowokowane przez ministerkę, tudzież jej zastępców, a na ile trochę były odziedziczone po poprzedniej ekipie, jak na przykład kryzys finansowy w programie Czyste Powietrze. Ale jeżeli trochę pominiemy tą warstwę retoryczną, gdzie rzeczywiście był problem z przekazem, to no rzucenie wszystkich sił na przykład na to, żeby jakoś uporządkować chociażby właśnie Czyste Powietrze, przyniosło pewne efekty, ale wciąż na efekty działań w wielu obszarach musimy bardzo długo czekać. To nie tylko zapowiadana ofensywa legislacyjna, ale także na przykład kształt systemu wsparcia dla fotowoltaiki domowej. Tutaj czekamy cały czas na 6. edycję programu Mój Prąd. To kolejne programy wsparcia, które są zapowiedziane. I jeszcze jedna kwestia, która mi się bardzo mocno rzuciła, a co ja doceniam, to zmiany, przynajmniej na poziomie retorycznym, w polityce środowiskowej, no bo to jest jednak resort, który ma pod swoimi skrzydłami ten obszar funkcjonowania państwa i do tej pory, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni w naszym podcaście z Ryszardem Kolasińskim, do tej pory kwestie środowiskowe były jednak traktowane bardziej jako aktywo polityczne i ja mam wrażenie, że to się zmieniło i te kwestie dzisiaj zajmują dużo, dużo więcej miejsca w agendzie ministerstwa. Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań w długim terminie, ale to jest coś, co ja doceniam.
Doliczając do tej listy plusów, można powiedzieć, że mimo tych wpadek komunikacyjnych, ogólny przekaz resortu jest pozytywny, zapowiadający progresywne zmiany. Co prawda nie wiemy, kiedy one dokładnie będą następowały, bo te daty fluktuują, tak jak mieliśmy do czynienia na przykład z zapowiedzią opublikowania nowelizacji ustawy o wiatrakach. To miało wydarzyć się w marcu, potem ta data została przesunięta na czerwiec. Zobaczymy, jak kalendarz wyborczy będzie na to jeszcze wpływał. Ale zasadniczo, i to też jest jedna z największych zmian w stosunku do poprzedniej kadencji i rządów PiS-u, to, że energetyka i transformacja nie są traktowani jako wróg polityczny, czy też jakiś taki najeźdźca, z którym trzeba sobie radzić, ale jednak jako procesy, które mogą rzeczywiście pomóc nam modernizować tę gospodarkę, więc jest to zasadnicza i dobra zmiana na plus.
A ja bym tu polemizowała, wydaje mi się, że w przekazie członków kierownictwa Ministerstwa Klimatu ja obserwuję przynajmniej taki rosnący sceptycyzm co do przyspieszenia transformacji. Ta ekipa wchodziła do ministerstwa z przekazem gwałtownego przyspieszenia właśnie dekarbonizacji, oparcia systemu na odnawialnych źródłach energii. W tych wypowiedziach, które czytamy w ostatnich dniach, już ten przekaz jest dużo bardziej stonowany, dużo więcej mówi się o stabilizacji systemu, o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Więc tutaj wchodzi znowu taka dwutorowa narracja, którą znamy zresztą z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony potwierdzanie tej intencji dalszej transformacji po to, żeby obniżać koszty energii, po to, żeby ciąć emisje zgodnie z ambicjami unijnymi. No ale z drugiej strony konieczność utrzymania tego status quo też Ministerstwo Klimatu dostrzega. A do tego, co powiedział Dominik, skoro już jestem przy głosie, dodałabym jeszcze, że Ministerstwu Klimatu udało się dopiąć zmiany kadrowe nie tylko w samym resorcie, ale też w instytucjach podległych Ministerstwu Klimatu. Po długim oczekiwaniu mamy nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mamy nowego głównego dyrektora ochrony środowiska, mamy głównego geologa kraju, który wywodzi się ze środowisk akademickich, no i pracuje już w ministerstwie. No i oczywiście mamy pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, który przynajmniej póki co pozostaje w strukturach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, więc powołania specjalistów wokół Ministerstwa Klimatu też zaliczyłabym Paulinie Henning-Klosce na plus. Dominik, podnosiłeś rękę.
I ja też trochę będę z wami polemizował. To znaczy ja jestem bardzo daleki od oceniania działań tego czy innego ministra, wyłącznie po kierunkach polityki, jakie są zapowiedziane. Tak jak powiedziałem, nie oczekiwałem rewolucji i nie oczekuję jej. Natomiast, i tu się zastanawiam, być może to jest trochę pokłosie zawodu, który wykonujemy, ale jednak ja doceniam to, że w kontekście tej ofensywy legislacyjnej, o której jeszcze będziemy rozmawiali, ja już z grubsza wiem, co w niej będzie. Oczywiście no, nie znamy szczegółów, ale już na przykład wiadomo, jakie będą kluczowe zapisy kierunkowe w ustawie wiatrakowej. Co mniej więcej się można spodziewać w ustawie o cenach prądu? Znowu tu będziemy czekali na szczegóły, oczywiście tam one będą kluczowe w tej sprawie, ale mniej więcej mam wrażenie, że resort w swojej polityce informacyjnej, którą, jak pamiętam nasze rozmowy na początku roku, no to teraz widzę, że trochę udało się jednak uspójnić. Mam wrażenie, że są takie próby przygotowania branży na pewne rozwiązania. I nie lubię oceniania ministrów czy w ogóle rządu na podstawie kampanii wyborczych, bo to jednak jest zupełnie inna rzeczywistość. A czym innym jest, jak przychodzisz do resortu, masz mnóstwo problemów, tu górnicy, tutaj taka grupa interesu, tu leśnicy, premier, który zawsze stara się meandrować pomiędzy płomiennymi zapowiedziami a takim no, realizmem gospodarczym, no i gdzieś ten resort musi się w tym obracać. A przecież wiemy też, że w kierownictwie resortu klimatu są osoby, które mają bardzo progresywne poglądy, chociażby Urszula Zielińska, która ostatnio zapowiadała odejście od gazu w ciepłownictwie, w elektroenergetyce, gdzie nawet w branżach i to w środowiskach protransformacyjnych jest cały czas przyjmowane z niedowierzaniem. Grunt, żeby ten przekaz, który wychodzi na zewnątrz, był z grubsza spójny, ale też był jakiś pragmatyczny, osadzony w rzeczywistości. I ja mam wrażenie, że to trochę się udaje i jestem daleki od krytykowania resortu za tego typu działania, bo dużo bardziej byłbym zaniepokojony, gdyby ktoś dzisiaj powiedział, że na przykład w 2030 roku będziemy neutralni klimatycznie. To bym powiedział, że taki minister ma głowę w chmurach i trochę nie wie, czym de facto zarządza.
Świetnie, że wspomniałeś o komunikacji. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do wpadek Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiele z nich właśnie z komunikacją się wiązało. Mamy ze sobą kilka miesięcy takich sprzecznych przekazów, jeśli chodzi o przyspieszenie transformacji. To pewnie nie jest jedyne zastrzeżenie, które znajdziemy do dotychczasowych dokonań Pauliny Henning-Kloski i jej zespołu. Robert, jakie byś wymienił?
Chyba trzeba zacząć od tej pierwszej, najważniejszej, czyli oczywiście wpadki z przepisami dotyczącymi liberalizacji budowy farm wiatrowych. Te przepisy zostały wrzucone do ustawy cenowej w grudniu, jeszcze nawet przed formalnym powołaniem obecnego rządu. Powstała z tego wielka afera, bo przepisy były pisane na kolanie. Też w taki sposób bardzo niejednoznaczny, co pozwoliło nowej opozycji, czyli przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, do przedstawienia tego tematu w sposób, który nie dawał żadnych szans na polityczny sukces, czyli pokazaniu, że nowy rząd będzie chciał wywłaszczać na przykład Polaków pod budowę niemieckich turbin wiatrowych i tak dalej. Oczywiście to nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością, ale faktycznie tam było tak dużo tych przepisów, które były zmieniane i powstało to w sposób tak nietransparentny, że Donald Tusk musiał wycofać cały segment dotyczący wiatraków. Fale grawitacyjne tego wydarzenia czujemy do dnia dzisiejszego, bo to na samym wstępie bardzo mocno osłabiło pozycję polityczną Pauliny Henning-Kloski. Sprawiło, że też ten główny postulat, z którym i Polska 2050 i Koalicja Obywatelska szły do wyborów, czyli liberalizacja przepisów wiatrowych, odsunęła się na przynajmniej na razie na jakieś bliżej nieokreślone święte nigdy. Zobaczymy, czy w tym pakiecie legislacyjnym zapowiedzianym przez panią ministrę znajdą się te przepisy wiatrowe. Ja raczej w to wątpię. Sądzę, że ten temat będzie odsuwany właśnie z obawy przed powtórką z grudnia. Tutaj oczywiście na obronę resortu można powiedzieć, że no mamy sytuację polityczną taką, jaką mamy. Mamy kohabitację z wrogim prezydentem, wrogim politycznie oczywiście, który blokuje wszystko, co wychodzi z parlamentu i zamierza takie podejście stosować przede wszystkim do bardziej progresywnych aktów legislacyjnych, co widzimy nie tylko w energetyce. Z drugiej strony mamy trudną koegzystencję wewnątrzkoalicyjną i tutaj też Paulina Henning-Kloska jest pod dużym naporem, szczególnie Koalicji Obywatelskiej i uformowanego na początku marca Ministerstwa Przemysłu, którym kieruje Marzena Czernecka, pod taką presją, no, kto ma tą polityką energetyczną tak naprawdę zarządzać. No bo widać tutaj, i to już możemy po tych 111 dniach jasno sobie powiedzieć, że to zarządzanie będzie znacznie bardziej zdecentralizowane niż było. To zresztą tak jak przewidywaliśmy na początku formowania się tego rządu, a sam temat i transformacji, i tworzenia polityk energetycznych nie będzie priorytetem. On będzie oczywiście ważny, ale nie będzie na politycznym sztandarze w takim stopniu, jak żeśmy to widzieli w latach ubiegłych, kiedy rzeczywiście polityka klimatyczna zyskiwała bardzo szybko na znaczeniu. Więc w tych warunkach presji wewnętrznej, zewnętrznej, bardzo trudno jest być ministerką klimatu. No i szczególnie w sytuacji, w której ta ustawa, o której sobie również kiedyś opowiedzieliśmy, czyli ustawa nowelizująca zarządzanie działami administracji, przejdzie przez parlament i uzyska ewentualnie podpis prezydenta, wówczas to portfolio, którym zarządza Paulina Henning-Kloska, jeszcze bardziej się skurczy. No a pewnie ta odpowiedzialność za te najtrudniejsze tematy, czyli ceny energii, to w jaki sposób będą kształtowane koszty gazu, ciepła, jednak pozostanie w jej ogródku, więc trudne na pewno miesiące przed nią.
No ja do tej listy jeszcze dorzucę prosumentów, gdzie przed wyborami dużo było zapowiedzi o powrocie do poprzedniego systemu rozliczeń, który był znacznie bardziej korzystny dla domowych wytwórców. Teraz już wiadomo, że do tego powrotu nie ma, no bo też trochę nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, rzeczywistość okazała się taka, jaka jest, dosyć brutalna i po prostu coś z tym netbillingiem z jednej strony trzeba zrobić, ale za dużo się zrobić nie da, no bo są jakieś ograniczenia, wymagania systemowe. I tu jednak trochę przeciąganie jest takie różnych pomysłów, koncepcji i sam się zastanawiam, w którym kierunku ostatecznie pójdzie ministerstwo. Mi z tych działań nie wyłania się mimo wszystko jakaś spójna wizja polityki. To znaczy my możemy dyskutować o tym, czy będziemy mieli 90% redukcję, czy 100, czy 120% redukcję emisji, ale nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że te klocki po prostu gdzieś tworzą spójną konstrukcję. To znaczy chciałbym, żeby na przykład wiceminister klimatu wyszedł i powiedział, to są nasze pomysły na walkę ze smogiem i teraz przez najbliższe pół roku będziemy pracowali, jakie programy wsparcia, kogo wspierać, na jakich zasadach, żeby jakoś to punktowo, chronologicznie zarysować, tak żeby się wiedzieć, czego spodziewać. Pomysł na magazyny energii, na budowę, przebudowę systemu ciepłowniczego. To znaczy dużo jest takiej wypowiedzi na zasadzie odchodzimy od gazu w ciepłownictwie, pod koniec roku pokażemy aktualizację strategii, ale to jest kropka, a ja bym chciał, żeby to był przecinek, żeby gdzieś była druga część zdania, no ale w jaki sposób racjonalnie to zrobić. I nie mam po tych 111 dniach takiego wrażenia, że tam jest jakiś gruntowny pomysł. Znaczy mamy orientację na cel, a nie mamy orientacji na to, jak to zrobić. I to mnie trochę niepokoi, ale mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach się to zmieni.
Część tych postulatów, która też była formowana w czasie kampanii wyborczej przez czy to Koalicję Obywatelską, czy Polskę 2050 i nawet Lewicę, no zupełnie się z tą rzeczywistością rozmija. I tak jak ty mówisz o prosumentach, tutaj mamy do czynienia z dość niemądrą propozycją czy to powrotu do poprzedniego systemu rozliczania, czy wyboru jakiegoś modelu, który zwiększyłby opłacalność tych inwestycji z punktu widzenia gospodarstw domowych, w sytuacji, w której my tej fotowoltaiki, szczególnie domowej, już tak bardzo w systemie nie potrzebujemy. To, czego system energetyczny w tym momencie potrzebuje i marzec dał nam o tym jeszcze mocniejsze przekonanie, bo mieliśmy czterokrotnie wymuszoną przez operatora redukcję produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych i jednokrotnie w farmach wiatrowych, to ta sytuacja pokazuje, że potrzebujemy po prostu znacznie więcej możliwości bilansowania tego systemu poprzez czy to magazyny energii, czy odwrócony DSR, czy jakieś mechanizmy, które będą w inny sposób zarządzały tym popytem, żeby właśnie do tego curtailmentu nie dochodziło w takiej liczbie, w jakiej to dochodzi, a spodziewamy się, że tego po prostu będzie coraz więcej. Więc teraz powrót do jeszcze większego rozgrzania tego rynku fotowoltaicznego w sytuacji, w której mamy prawie 1,5 miliona prosumentów, no jest moim zdaniem zdecydowanie szalonym pomysłem. No ale zobaczymy, czy on się utrzyma. Wiemy oczywiście też, że w administracji mocne są dosyć głosy, żeby jednak tego nie robić, żeby jednak szukać sposobów,
żeby... Po co tam opowiadać przed wyborami na tej zasadzie? No, wiesz, bo to możemy dyskutować, czy minister jest z tej partii, czy z innej, ale moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia dla rynku, który oczekuje konkretnych rozwiązań, bo zaraz się pojawi argument, tak, ale to była obietnica Koalicji Obywatelskiej, a ministerka jest z Polski 2050. No tylko, że to też nie jest tędy droga. To znaczy, jeżeli bierzesz się za resort i tak trudny, i tak skomplikowany, i dotykasz tak ciężkich tematów, no to wyznacz pewien konkretny kierunek działania na zasadzie na przykład, okej, wprowadzimy minimalną cenę odkupu prądu tak, żeby te instalacje były rentowne, albo wprowadzimy takie mechanizmy, które utrudnią przeskalowywanie tych instalacji, żeby też tutaj interesy systemowe zostały zadbane. Tego mi brakuje.
No właśnie, dla mnie też kluczowym zastrzeżeniem do tej dotychczasowej pracy Ministerstwa Klimatu jest to, że miała być wizja i jej nie ma, a nawet była wizja i jej nie ma. Owszem, była to wizja ekspertów Koalicji Obywatelskiej, a nie Polski 2050. No i tam słyszeliśmy na etapie pracy nad tym programem Koalicji Obywatelskiej, że eksperci właśnie związani z Instytutem Obywatelskim, think tankiem Platformy Obywatelskiej próbują jakoś dotrzeć do ekspertów energetycznych Polski 2050 i jakoś im się to nie udaje. Czują, że nie mają tam partnerów do dialogu, w przeciwieństwie na przykład do środowisk lewicowych, gdzie relacje były jakoś tam dużo bliższe. Koalicja Obywatelska pokazała jakiś program, który zakładał może nie kompletną wizję dalszej transformacji w elektroenergetyce, w ciepłownictwie, w transporcie, dalszej dekarbonizacji polskiej gospodarki, no ale był jakimś punktem wyjścia. I mam wrażenie, że z jednej strony te pierwsze wpadki, przede wszystkim porażka w szybkiej liberalizacji przepisów wiatrakowych i w dalszej perspektywie wejście rzeczywiście Pauliny Henning-Kloski do Ministerstwa Klimatu i zdanie sobie przez tą nową ekipę sprawy z ogromu wyzwania, jakim jest transformacja, że to jest coś więcej niż tylko piękne hasła o przyspieszaniu rozwoju OZE, że to jest po prostu ogromny galimatias wyzwań. To wszystko doprowadziło do tego, że wizja dalszej transformacji musi jakoś schodzić na dalszy tor.
Zostawmy może ten poziom taki retoryczno-narracyjny, bo to jest łatwo do usprawnienia, ale uświadommy sobie, że żyjemy w rzeczywistości, gdzie napisanie dobrej ustawy zajmuje czasami całą kadencję. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że trzeba zapoznać się z tematem, napisać projekt, który ma 30-40 stron, przekonsultować go, przepchnąć przez Sejm, to naprawdę trwa minimum 2-3 lata, więc jeżeli będziemy oczekiwać szybkich efektów decyzji, no to to zajmie. I z tego punktu widzenia te 100 dni to jest trochę tutaj...
Ty mówisz o projektach ustaw i one rzeczywiście wymagają dużej pracy, takiej legislacyjnej, mrówczej roboty, ale praca nad strategiami energetycznymi, mam wrażenie, że ta sfera retoryczno-narracyjna jest bardziej istotna i bardziej decydująca, no bo na przykład słyszeliśmy od samego Ministerstwa Klimatu, od wiceministerki Urszuli Zielińskiej przy okazji omawiania bazowego scenariusza do KPIK, że ten tekst był bardzo ostrożnie konsultowany pod kątem wydźwięku, jeśli chodzi o zapisy dla rolnictwa. I to wydaje mi się jest dobry przykład tego, jak ta warstwa narracyjna, warstwa właśnie prezentowania wizji dla transformacji i dekarbonizacji gra faktyczną rolę w jakimś takim pobudzaniu rynku do inwestowania w określone technologie, w jakimś takim wyznaczaniu ogólnej trajektorii zmian regulacyjnych.
Oczywiście ta lista grzechów związana z tym, że no, mamy bardzo słabą koordynację na poziomie wiceministrów, jeżeli chodzi o sam resort. I to też jest oczywiście wypadkowa tego, że to są wiceministrowie z różnych partii, mamy mało ekspertów, właściwie tylko jednego, który znajduje się w kierownictwie resortu, więc tutaj widać, że nawet na takim poziomie formułowanie jednej i spójnej wizji jest trudne. Mamy problemy w koordynacji z innymi resortami, czy z Ministerstwem Aktywów, czy znowu utworzonym Ministerstwem Przemysłu. Sporo takiego szumu medialnego, który jest wrzucany przez poszczególnych członków rządu, czy to a propos fuzji energetyki i górnictwa, czy jakichś pomysłów, co zrobić, jeśli nie powołamy NABE w kontekście restrukturyzacji elektroenergetyki. Ten brak spoistości tutaj szczególnie mocno uwiera, no bo nie mamy takiego jednego centrum zarządzania tą polityką energetyczną. Prawdopodobnie jest to świadoma decyzja samego premiera, żeby no, w sytuacji, w której mamy tak duży konglomerat partii, które tworzą rząd, lepiej zarządzać słabymi resortami, które kłócą się między sobą i wygrywać te kłótnie, niż mieć do czynienia z silnymi, sprawczymi ministrami, którzy mają jeszcze polityczną agendę. Bo to też warto sobie pamiętać, że Paulina Henning-Kloska jest polityczką i w odróżnieniu od ostatnich ministrów i ministerek klimatu, nie jest taką technokratką, jak na przykład Michał Kurtyka czy Anna Moskwa, którzy przychodzili do resortu i zarządzali nim nie jako politycy z krwi i kości, ale bardziej właśnie jako eksperci czy osoby, które wcześniej specjalizowały się w jakichś stanowiskach administracyjnych. Więc tutaj mamy tą ważną zmianę i też oczywiście to uwarunkowanie polityczne mocno na to wpływa. Na pewno po tych 111 dniach, i tu się z wami zgodzę, nie mamy tej wizji transformacji, ale z drugiej strony, i to jest chyba w największym stopniu przekuwane jako sukces i pomysł, jako koło zamachowe tych zmian, które się będą działy i w energetyce, i w całej gospodarce, no to jest KPO oczywiście. No to jest odblokowanie tych środków, które mają bardzo szerokim strumieniem popłynąć na transformację energetyki. Tutaj przypomnijmy, to jest 26 miliardów euro, jeżeli chodzi o dotacje i pożyczki. I to jest chyba coś, co będzie starało się zastępować każdą wizję, którą możemy sobie wymyśleć. To jest to, że my dajemy pieniądze na to, żeby przyspieszyć tę transformację. Odblokowaliśmy ten strumień środków z Brukseli i to my jesteśmy gwarantem tego, ta koalicja, że środki na modernizację polskiej energetyki i gospodarki po prostu będą wydatkowane. I dlatego nie obiecuję sobie zbyt wiele po tych kolejnych miesiącach tego rządu. Na pewno do wyborów prezydenckich to podejście się nie zmieni. Pytanie oczywiście pozostaje inne, tak? To znaczy, czy Paulina Henning-Kloska utrzyma się na tym stanowisku, bo i też to dzisiejsza Rzeczpospolita wnosi do tej dyskusji o tych pogłoskach, które oczywiście też wcześniej były słyszalne na szeroko pojętym mieście, że Donald Tusk nie jest zadowolony z pracy ministerki klimatu, że jest ona na liście do odstrzału i tak dalej. My nie znamy oczywiście odpowiedzi na to pytanie, czy Paulina Henning-Kloska straci to stanowisko. Na pewno te pogłoski jej nie wzmacniają, na pewno osłabiają ją politycznie, sprawiają, że musi się cofać na różnych frontach, które ma pootwierane, czy to wewnątrz koalicji rządowej, czy na innych odcinkach. Pewnie to też jest po to robione, tak, żeby na przykład nie mogła utrzymać jakiejś części portfolio, które zabiega. Na przykład jeżeli chodzi o politykę wodorową, to wiemy o tym konflikcie, żeby utrzymać nadzór nad wodorem w Ministerstwie Klimatu i nie przenosić go do Ministerstwa Przemysłu kontrolowanego przez ministerkę Czarnecką. To na pewno w tym ostatecznym rozrachunku te plotki będą pozycję ministerki klimatu osłabiały.
Uzupełniłabym to, co powiedziałeś, o taką refleksję, która być może przyszła też w ostatnich miesiącach właśnie do Pauliny Henning-Kloski, że bardzo łatwo jest w polityce, zwłaszcza na tych najwyższych szczeblach, dostać rykoszetem. To znaczy ani te osiągnięcia Ministerstwa Klimatu do końca nie są jej osiągnięciami, tylko są wynikiem pracy jej zespołu, ani te wpadki, za które ona jest rozliczana prawdopodobnie przed Donaldem Tuskiem, a w szczególności ustawa wiatrakowa, czy ustawa o cenach energii, która przecież była pisana w dużej mierze przez polityków Koalicji Obywatelskiej, przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, przez ekspertów KO, takich jak Marzena Czarnecka, takich jak Grzegorz Onichimowski. To Paulina Henning-Kloska musiała się tłumaczyć z tej ustawy, ale jej wpływ na nią był jakoś tam ograniczony, aczkolwiek wiemy też, że to za jej sprawą w projekcie pojawił się ten postulat skrócenia dystansu małych wiatraków od zabudowań mieszkalnych nawet do 300 metrów, który stał się obiektem bardzo gwałtownej krytyki Prawa i Sprawiedliwości. Więc podsumowując, łatwo jest na tych najwyższych szczeblach władzy dostać rykoszetem nie za swoje działania. No i to pewnie jest taka chyba najważniejsza lekcja, która z tych ostatnich miesięcy dla ministerki klimatu wypływa. No ale skoro już jesteśmy przy rykoszecie i przy jakiejś takiej politycznej pozycji, no to może skomentujmy tę ofensywę legislacyjną, która nadciąga. Paulina Henning-Kloska się nią chwali w mediach. Ewidentnie chce, żeby te projekty ustaw, które zamierza przedstawić, jakoś pojawiały się w przestrzeni publicznej. Wydaje się, że liczy na to, że one wzmocnią ją jakoś politycznie i uzupełnią braki w wizji dalszej transformacji, o których rozmawialiśmy. Czy wy podzielacie te nadzieje? Czy tutaj może rzeczywiście Ministerstwo Klimatu wyjść z jakąś pozytywną propozycją i wzmocnić się politycznie? Czy to raczej jest siedlisko pułapek i min?
Paulina Henning-Kloska jak Kania Dżdżu potrzebuje jakiegoś sukcesu, który no, dałby jej taki oddech polityczny i trochę większą swobodę w manewrowaniu w świecie polityki, w świecie i w gąszczu tej rządowej administracji. Na pewno tym sukcesem nie będzie ustawa rozmrażająca cenę, bo tutaj no, trudno to przekuć w sukces, każąc Polakom płacić od 30 do 50 zł więcej za energię. i trudno będzie to też to ograć komunikacyjnie, bo mamy oczywiście tę propozycję utworzenia tego bonu energetycznego, ale no, sama jego konstrukcja, kryterium dochodowe, jakieś 6 różnych poziomów, które mają być potrzebne do tego, żeby go wypłacać, jednorazowość, no to nie, na pewno nie będzie sukces. Więc jeżeli w tym pakiecie powielkanocnym przyspieszenia legislacyjnego Ministerstwa Klimatu będą tylko rzeczy, które będą kojarzyły się Polakom z dodatkowymi obciążeniami, nawet jeżeli one będą mniejsze w stosunku do obecnych warunków na rynku, no to nie będzie sukces polityczny. Więc no pytanie, kiedy odpalić wiatraki? To jest chyba tak naprawdę ten jeden, jedyny temat, który może w jakiś sposób, jeżeli zostanie poprawnie załatwiony, wpłynąć na wzmocnienie pozycji Henning-Kloski. Na pewno w ciągu tych ostatnich 111 dni lasy były, ministerka próbowała wykorzystać politykę leśną do tego, żeby pozytywnie budować się właśnie na tym temacie, ale raz, że on nie był bardzo nośny medialnie, dwa, że od razu podniosły się głosy właśnie związane z tymi decyzjami ograniczającymi wycinkę, że to zabija branżę drzewną, że trzeba było szybko szukać sposobów na to, żeby jednak zapewnić i lasy państwowe i przemysł drzewny, że tutaj żadnych strat nie będzie. Cały czas to poszukiwanie tego tematu po stronie ministerstwa, który mógłby podnieść notowania polityczne szefowej resortu, jest obecne. Ja szczerze mówiąc trochę nie widzę innego potencjału poza wiatrakami, przynajmniej z tych szybkich, w miarę prostych decyzji legislacyjnych, które mogą się okazać jakimś tam pozytywnym sukcesem. Potrzeba byłoby czegoś takiego pokroju Mojego Prądu, tak? W sensie jakiegoś takiego albo programu, albo inicjatywy, w miarę prostej, która stałaby się popularna i która by przyrosła do Henning-Kloski jako jej główne osiągnięcie. Ja na razie takiego potencjału tutaj nie widzę.
No ale chyba można by go poszukać choćby w ustawie dla prosumentów, która, jak rozumiem, ma szansę przynajmniej zawierać tę minimalną cenę odkupu, która była obiecywana w kampanii przedwyborczej. Tam jeszcze mają zostać dorzucone regulacje dla przemysłu energochłonnego, takiego, który chce się transformować, więc też wyobrażam sobie, że będzie jakiś zastrzyk finansowy na takie inwestycje. Jakieś marchewki zielone tutaj zobaczymy, nie?
To zawsze jest sztuka w tym, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie przedobrzyć, to znaczy, żeby wyważyć interes prosumentów, którzy chcą mieć prosty system wsparcia, który rozumieją, który takiemu zwykłemu Kowalskiemu pozwala na w miarę czytelnych zasadach zbudować swoją instalację, a jednocześnie potrzebami systemu, który, żeby jemu to nie szkodziło. Ja generalnie unikałbym chyba takiego prognozowania przyszłej oceny działań pani minister, czy w ogóle całego resortu, przyjmując kryterium jej pozycji politycznej, to znaczy jak to wpłynie na jej pozycję w rządzie, tylko bardziej bym przyjął jakieś takie kryterium bardziej merytoryczne i tu ja te zapowiadane akty prawne rozdzielam na dwa rodzaje, to znaczy z jednej strony są te projekty przepisów, które już były przygotowane w poprzedniej kadencji, a które z uwagi na zasadę dyskontynuacji, na zmianę władzy, nad którymi prace zostały przerwane i tu mam na myśli przede wszystkim pracę nad nowelizacją tak zwanej ustawy biopaliwowej, czyli wdrożenia dyrektywy RED II w transporcie. Ona ma między innymi wyznaczyć przyszłe poziomy narodowego celu wskaźnikowego w perspektywie do 2030 roku. Ważna dla wielu sektorów regulacja, która już była gotowa, ale z uwagi na koniec kadencji parlamentu nie została skierowana do Sejmu. To są także przepisy dotyczące wodoru, konstytucja dla wodoru. Fajnie, że ten projekt gdzieś w tych szufladach został odnaleziony i znowu będzie procedowany. To są także przepisy dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowych, chodzi o zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego. No i mamy tą drugą grupę projektów, czyli te, które były zapowiedziane. Mówiliśmy o prosumentach, mówiliśmy o wiatrakach. No i to rzeczywiście jest pewne zagrożenie, tak żeby tutaj te regulacje były po prostu dobre, ale zarówno dobre legislacyjnie, jak i dobre pod kątem celu, jakiemu mają one służyć. To będzie kluczowe wyzwanie i tu zgadzam się, że jest zagrożeniem regulacja dla cen prądu, ale jeżeli przyjmiemy to kryterium celowościowe, no to po prostu to trzeba zrobić. I czy to wpłynie pozytywnie, czy negatywnie na pozycję polityczną Pauliny Henning-Kloski, trochę to nie ma znaczenia z punktu widzenia tej analizy, a ma kluczowe znaczenie, i to jest najważniejsze, jak to wpłynie na portfele Polaków, na ceny prądu w Polsce, na system energetyczny.
No to słuchajcie, poważmy się może na jakąś taką szybką prognozę, jakieś takie krótkie wróżenie z fusów. Jakie będą losy Pauliny Henning-Kloski? Czy te kryzysy, z którymi się mierzy, przetrzyma? Czy dojdzie do jakiejś rekonstrukcji kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Jeśli tak, to kiedy?
Ja zakładam, że fotel ministra klimatu będzie gorący, będzie mocno obrotowy. Sama Paulina Henning-Kloska będzie takim typowym rządowym zderzakiem, czyli w sytuacji, w której pojawi się pierwszy jakiś poważny kryzys, czy to spowodowany no, niekoniecznie jej działaniami, ale który może mieć jakiś związek z przepisami, które formułuje jej resort, no to właśnie ona zostanie politycznie poświęcona przez Donalda Tuska. To oczywiście jest kłopotliwe dla relacji koalicyjnych, bo trudno będzie znaleźć szybko osobę, która będzie mogła wejść w jej buty ze strony Polski 2050. Mimo to sądzę, że do końca kadencji ministerka Henning-Kloska raczej się na tym stanowisku nie utrzyma.
I ja się co do zasady z Robertem zgadzam. To znaczy jest prawdopodobna pewna tendencja, że ten resort będzie marginalizowany, no bo po pierwsze straci część kompetencji na rzecz Ministerstwa Przemysłu. I...
Zakładając, że ustawa zostanie podpisana.
Tak, no ale myślę, że te zakusy cały czas będą gdzieś tam ponawiane, jak nie teraz, to po wyborach prezydenckich. A też ja nie spodziewam się, żeby Paulina Henning-Kloska miała potencjał do tego, żeby jakoś znacząco wzmocnić swoją pozycję polityczną i przedrzeć się na te salony kancelarii premiera. Raczej wydaje mi się, że to będzie, tak jak Robert mówi, taki resort, do którego trochę niezależnie od niego, ale będzie dużo rzeczy się przylepiać i będzie za dużo rzeczy obwiniany. No zobaczymy, jak te regulacje wiatrakowe, słoneczne, dokumenty strategiczne pójdą. Ja tu widzę bardziej właśnie trochę inne ryzyko, że resort, obawiając się tych kontrowersji i tego pogorszenia pozycji politycznej, że będzie właśnie szedł po najmniejszej linii oporu i trochę zabraknie odwagi i przestrzeni na to, żeby te dokumenty były odpowiednio ambitne. No ale chciałbym się mylić.
A ja powiem wam, że spodziewam się raczej utrzymania się Pauliny Henning-Kloski na stanowisku, przeprowadzenia przez nią tej ofensywy legislacyjnej, którą ona zapowiada, a uważam tak z tego powodu, że jej odwołanie jest politycznie bardzo, bardzo ryzykowne dla Donalda Tuska z perspektywy relacji z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Czas pokaże, czy te ryzyka okażą się wystarczająco poważne, żeby Tusk zrezygnował jednak z rekonstrukcji kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Panowie, bardzo dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.